Historia zna wiele sytuacji, w których cyniczni politycy, chcący zbić kapitał polityczny na społecznych strachach, powodowali akty agresji skierowane w grupy mniejszości narodowych. Piszą w liście otwartym szczecińscy naukowcy o rasistowskiej kampanii posła suwerennej Polski Dariusza Mateckiego. Kampanię wymierzoną w cudzoziemców Matecki rozkręcił w mediach społecznościowych. W ciągu ostatnich miesięcy dramatycznie wzrosła liczba migrantów z Afryki i Azji na Pomorzu Zachodnim, napisał na portalu X Matecki, publikując fotografie cudzoziemców na ulicach Szczecina. Kampania zaniepokoiła m.in. szczecińskich naukowców z uniwersytetu, którzy przygotowali list otwarty, pod którym zebrali ponad 70 podpisów pracowników naukowych ze swojej uczelni oraz Akademii Sztuki. Kampania posła Mateckiego zbiegła się z rozpowszechnianym w internecie spotem PiSu. Z uwagi na jego przekaz, partia Razem skierowała zawiadomienie do prokuratury przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Nie ma i nie będzie naszej zgody na szerzenie nienawiści wobec osób o innym kolorze skóry i przynależności etnicznej, powiedziała wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
Te osoby u nas mieszkają, te osoby u nas żyją, te osoby ciężko pracują, wyrabiając razem z urodzonymi tutaj Polkami i Polakami nasze PKB, płacą składki na emerytury i będą do nas przyjeżdżać. Naszym obowiązkiem jest doprowadzić do tego, żeby mogli tutaj liczyć na bezpieczeństwo, a żeby Polacy nie byli przekonywani do tego, żeby muszą się ich bać. Prawo i Sprawiedliwość musi wreszcie odpowiedzieć za popuszczanie do debaty publicznej tego rasistowskiego ścieku i dopilnujemy, żeby tak się stało.
Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zarzuca Prawu i Sprawiedliwości hipokryzję. Rząd PiSu przyjął więcej imigrantów niż Stany Zjednoczone z różnych krajów świata. Mamy aferę wizową, mówił. Jego zdaniem PiS próbuje obudzić falę rasizmu w Polsce.
Obojętnie, czy ktoś tu jest legalnie, czy nie, czy jest piłkarzem, sklepikarzem, czy nauczycielem. Ważne, że ktoś ma inny kolor skóry i może liczyć na to, że pan Janusz Kowalski wrzuci jego zdjęcie do sieci. No to nie jest tylko absurd. To jest w ogóle zagrożenie dla bezpieczeństwa tych ludzi. I my musimy jasno oddzielić kwestie, które wiążą się z bezpieczeństwem państwa, kwestie obrony granicy i tego wszystkiego, co się dzieje, no od jakiegoś normalnego funkcjonowania w kraju.
Zdaniem prokurator Ewy Wrzosek, ostatni spot Prawa i Sprawiedliwości może być oceniany na podstawie artykułu 13 Konstytucji. Przepis ten zakazuje istnienia partii politycznych, których działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową lub narodowościową. Ewa Wrzosek zwróciła uwagę, że jest specjalna procedura odwołująca się do odpowiedzialności konstytucyjnej.
Taki wniosek o zbadanie legalności działania partii pod kątem właśnie tych wartości konstytucyjnych może złożyć na przykład 50 posłów, 30 senatorów, może złożyć marszałek Sejmu, Senatu, prokurator generalny również taki wniosek może złożyć, ale wniosek ten składa się do Trybunału Konstytucyjnego i to on ostatecznie decyduje o tym, sprawdza jakby czy działalność, czy określone czynności podejmowane przez partię są zgodne z konstytucją i to on może partię zdelegalizować.
I my teraz będziemy rozmawiali o tym, dlaczego politykom prawicy zależy na podgrzewaniu antyimigranckich nastrojów. Jest ze mną gość, pani profesor Inga Iwasiów, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, poetka i prozaiczka, Uniwersytet Szczeciński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z nami także pan doktor habilitowany Dominik Zawadzki, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński, jeden z inicjatorów listu otwartego naukowców. Czy słyszymy się?
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniamy się, cieszymy się, że pan nas słyszy, my także dobrze słyszymy, to możemy zaczynać. Najpierw pytanie do pani profesor Ingi Iwasiów. Dlaczego podpisała pani ten list otwarty?
Podpisałam ten list, bo wydaje mi się to takim minimalnym działaniem, na jakie mnie stać w tej chwili, a zwracającym uwagę na coś, co przecież nie jest procesem zaczynającym się w tej chwili, lecz narastającym od lat. Poczynania obecnego posła Mateckiego w Szczecinie są dobrze znane. Nie pierwszy jest to akt takiej populistycznej, ksenofobicznej nienawiści. Bardzo opłacający się, jak widać, pozwalający robić karierę polityczną, ale taki, który sieje wiatr, a właściwie jest przyczynkiem do rozwijającego się populizmu i szerzącej się nienawiści. Ja na różnych etapach przymuszałam się do tego, żeby obserwować media prowadzone przez posła Mateckiego i najbardziej przeraża mnie nie to, co on pisze, lecz to, jak to jest interpretowane i ilu on potrafi szybko zebrać zwolenników pod swoimi wpisami. To jest przerażające, bo to nie jest skala mikro, jak się nam wydaje. A jeszcze gorsze jest chyba to, że te treści, które są po prostu mową nienawiści, trzymają w szachu całą klasę polityczną. Bo nie jest to tak, że mamy wyraźną polaryzację. Oczywiście były tu cytowane wypowiedzi polityków Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, którzy nie mają podobnych poglądów i chcieliby stawiać tamę działaniom takim jak posła Mateckiego, ale zarazem ten rozsiany populizm powoduje zabetonowanie debaty na temat migracji i uchodźców. To jest bardzo trudne później do rozwikłania. Okazuje się, że nastroje społeczne wpływające na wyniki wyborcze nakazują prowadzić taką ostrożną politykę, czy też właściwie no, narzucają hipokryzję całej klasie politycznej, bojącej się mówić otwarcie na temat sytuacji migracyjnej.
List państwa, list otwarty naukowców środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Sztuki odnosi się do tych właśnie wypowiedzi internautów pod postami posła Mateckiego i zacytuję fragment tego listu otwartego. Wypowiedzi internautów pod zdjęciami obcokrajowców zamieszczonych przez Mateckiego przywodzą na myśl skojarzenia z najbardziej brunatnymi czasami historii Europy. Jako przykład niech posłuży wypowiedź w oryginalnym brzmieniu szczecińskiej przedszkolanki, prywatnie szczęśliwej żony i matki kilkuletniego syna. Skąd się to kur u nas wzięło? Jak to się fajnie ustawili? To tylko karabin i rozstrzelać, niszczyć od razu, zanim na dobre się zadomowią. I przenosimy się do pana doktora habilitowanego Dominika Zawadzkiego. Tak jak powiedziała pani profesor Inga Iwasiów, Dariusz Matecki jest znany ze swojej działalności, która prowadzi do polaryzacji społecznej, do wzbudzania i siania nienawiści, ale dlaczego teraz postanowił pan ten list sprokurować i zaproponować podpisanie innym naukowcom?
Ten list i pomysł jego napisania pojawił się w poniedziałek po takiej kampanii weekendowej posła Mateckiego, który to w ciągu właściwie kilku dni opublikował kilka takich nienawistnych tweetów. No, one po prostu pokazywały przypadkowo spotkane osoby na terenie Szczecina, które no, wyglądały na obcokrajowców. Były to osoby o ciemnym kolorze skóry. I z tych tweetów, z tych postów po prostu krzyczało wręcz, że jest to inwazja, że jesteśmy tutaj atakowani przez migrantów i że trzeba coś zrobić. No i oczywiście pod postami bardzo dużo nienawistnych komentarzy, takich jak pan tutaj zacytował. Ja myślę, że nikogo to nie zaskoczyło, taka radykalna postawa posła Mateckiego. Natomiast wydaje mi się, że on jeszcze bardziej w żagle nabrał, bo widzi, co się dzieje. Widzi, że taka populistyczna postawa bardzo się opłaca. Jeśli poseł Braun, który znieważył menorę w polskim Sejmie, pół roku później, czy nawet to nie było pół roku później, dostaje się do Europarlamentu z doskonałym wynikiem i Konfederacja jest trzecią siłą, która do Europarlamentu wchodzi, no to poseł Matecki po prostu takim zachowaniem został zachęcony. Widzi, że radykalizacja takich postaw będzie się opłacała w przyszłości. Jest to cyniczne wykorzystywanie osób, dosłownie przypadkowych osób spotkanych. Poseł Matecki nie wiedział, czy te osoby są doktorantami na uniwersytecie, czy studentami Erasmus, czy może pracownikami polimerów w Policach, czy może rodzinami zespołów szczecińskich. Wiemy, że w Wilkach Morskich gra, jesteśmy bardzo z nich dumni, wielu obcokrajowców o ciemnym kolorze skóry. I naprawdę, czy my musimy stwarzać taką atmosferę jak w jakichś zatęchłych latach 90., kiedy to każdy każdy odmieniec, każda osoba o innym kolorze skóry, każda osoba o innym ubiorze musiała się bać o swoje zdrowie? No nie, nie wyrażamy takiego na to przyzwolenia. Dlatego ten list powstał. Powstał bardzo szybko. Bardzo szybko udało się zdobyć i zmobilizować kolegów, koleżanki z dwóch uniwersytetów.
A czy będzie więcej podpisów? Pytam o to, bo na samym Uniwersytecie Szczecińskim mamy 1000 pracowników naukowych, a mamy dużo uczelni. Mamy przecież Pomorski Uniwersytet Medyczny, mamy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
Do tego listu oczywiście można się podpisywać i dopisywać. Zamknęliśmy go w liczbie 77 podpisów, natomiast już po opublikowaniu dostaliśmy wiele głosów od osób, które chciałyby jeszcze dołączyć do tego protestu. Natomiast no, ze względu, że chcieliśmy ten list opublikować jak najszybciej po tych wydarzeniach. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę ten list został opublikowany 2 dni po tym, jak PiS opublikował ten nienawistny spot w internecie. I tak naprawdę widać, że to jest jakaś, no nie wiem, może zaplanowana kampania partii, która do tej pory była u władzy, a teraz znalazła sobie pomysł na kolejne głosy.
Czy oczekuje pan, że ten sprzeciw wyrażony w liście otwartym coś przyniesie? Czy właśnie sam sprzeciw jest już celem i sensem? Sprzeciw przeciwko mowie nienawiści, przeciwko szczuciu jednych ludzi na drugich?
Wie pan, ja nie wątpię i nie łudzę się, że pan Matecki zaraz po tym liście, po tym proteście będzie pałał miłością do wszystkich i do obcokrajowców, migrantów. Przecież znamy jego postawy od lat, wiemy jak się zachowuje i myślę, że tutaj nie możemy się łudzić, że zmienimy jego postawę. Natomiast chcieliśmy wyrazić sprzeciw jako społeczność akademicka dwóch uniwersytetów i tylko ze względu na brak czasu inni naukowcy ze Szczecina, ze Szczecińskiej Akademii nie dołączyli do nas. Dlatego opublikowaliśmy ten list i chcieliśmy wyrazić swój protest.
A gdzie mogą naukowcy z różnych szczecińskich uczelni, pracownicy dydaktyczni znaleźć ten list, gdyby chcieli się jeszcze podpisać?
List jest aktualnie w całości do przeczytania w Gazecie Wyborczej. Tam są też cała lista podpisów, natomiast albo do mnie, albo do profesora Radosława Skryckiego można takie podpisy i swoje podpisy zgłaszać.
Dziękujemy za rozmowę. Pan doktor habilitowany Dominik Zawadzki, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński, jeden z inicjatorów listu otwartego naukowców sprzeciwiającego się mowie nienawiści, którą sprokurował nie pierwszy zresztą raz poseł Dariusz Matecki. Poseł Dariusz Matecki, który to trzeba powiedzieć, zdobył prawie 15 tysięcy głosów w ostatnich wyborach i to też pokazuje, że tych popleczników ma nie tylko anonimowo w internecie. No, proces wyborczy też jest anonimowy, ale ma także dużą grupę zwolenników i to jest przerażające. Ja teraz opowiem naszym słuchaczom o tym, czego dotyczy ten najnowszy spot PiS, który tak zbulwersował wielu. Otóż najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości to obrazki młodych i ciemnoskórych. Jest ich niewielu. 4, 5, 7 idą ulicą, siedzą na przystanku, stoją na peronie, czekają na ulicznych światłach. Ktoś skacze po dachu samochodu. Nic o nich nie wiemy, skąd są, po co do nas przyjechali i tak dalej. Po prostu przerażać ma ich sam kolor skóry, tak jak podkład muzyczny, który działa na nerwy. Do tego premier Tusk, który zaprasza do takiej Polski, jakby u nas na ulicach było takich wielu obcych, że mielibyśmy czuć się jak nie u siebie, przez obcych zagrożeni. I Mariusz Błaszczak, obecnie szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, mówi na temat tego spotu tak, to jest pokazanie stanu faktycznego, a stan faktyczny jest taki, że mamy kryzys migracyjny na naszej wschodniej i zachodniej granicy, a premier Donald Tusk nic w tej sprawie nie robi. Więcej, będąc w tym głównym nurcie Unii Europejskiej, doprowadzi do tego, że ten kryzys zostanie spotęgowany. I tutaj, pani profesor, wracamy, a właściwie już jesteśmy zanurzeni w polityce. gospodarkę i w polityce, dlatego że przecież na dwóch sprawach Prawu i Sprawiedliwości może zapewne zależeć. Pierwsze to świetny wynik Konfederacji, który zaniepokoił Prawo i Sprawiedliwość. Świetny wynik, bo zdobyli 12% głosów. Druga sprawa, oprócz tego wyniku właśnie wyborczego tych 12% głosów, to jest być może przykrycie afer, bo mamy gigantyczną aferę w Funduszu Sprawiedliwości, gdzie płyną do nas informacje, że około 225 milionów złotych było wydatkowane przez suwerenną Polskę, przez ministra sprawiedliwości i jego popleczników Zbigniewa Ziobrę w sposób nieuprawniony. Stworzono nawet taki specjalny przepis w rozporządzeniu, żeby można było te pieniądze do zaprzyjaźnionych fundacji czy w tych okręgach wyborczych lokować, gdzie właśnie suwerenna Polska operowała. No więc mamy te afery. Mamy aferę Pegasusa, mamy aferę wizową. 350 tysięcy, nawet 250 tysięcy, różne są szacunki migrantów za czasów Prawa i Sprawiedliwości sprowadzono do Polski. Ten kontekst polityczny jest tu ogromnie ważny. Czy to pytanie moje, początek kampanii prezydenckiej już przed wyborami, które nas w czerwcu czy w końcu maja przyszłego roku czekają?
Ja myślę, że najbardziej niepokojące jest to, że ten mechanizm mowy nienawiści jest wykorzystywany w wielu sytuacjach w sposób powtarzalny, a my jesteśmy nieodporni. Właściwie przez cały, jeszcze nawiązałabym do tego poprzedniego wątku, przez całe lata PiS-u w Polsce takich listów protestacyjnych pisanych było bardzo wiele i podejmowane były działania, które miały powiedzieć przede wszystkim o tym, że należy próbować także prześwietlać te tweety, te zdjęcia, te fake newsy. Trzeba umieć rozmontować manipulacje, której jesteśmy poddawani. Jesteśmy wobec tego jednak zupełnie bezradni. Z dwóch powodów, ponieważ po prostu część społeczeństwa podziela te poglądy. Ale po drugie, faktycznie czasem chyba brakuje nam kompetencji i nie doceniamy skali zagrożenia.
Czyli walka idzie o tych ludzi, którzy się wahają, którzy nie są pewni, bo tak jak pani profesor powiedziała, są ci, którzy zdecydowanie są fanami Dariusza Mateckiego.
Tak, ale są też tacy, których można przestraszyć tą obłędną fantazją o kalifacie, który tutaj zostanie za chwilę założony, o tej przemocy i obcości, która nam zagraża, co oczywiście zamiast dawać asumpt do dyskusji o prawdziwej sytuacji migracyjnej, odsuwa tę dyskusję. To na pewno jest obliczone na zysk polityczny, ten krótkofalowy i długofalowy. I zapewne wszystkie te powody, które pan redaktor wyliczył, są prawdziwe. Chodzi i o to, żeby maskować, i o to, żeby przygotowywać przyszłą kampanię, ale też o to, by po prostu pozyskiwać przy każdej okazji zwolenników, żeby pogłębiać polaryzację. Polaryzację, która chwilami zdaje się wypłaszczać, użyję tego brzydkiego słowa, wtedy, kiedy przestajemy, czy tracimy właściwie taką energię polityczną w codzienności. W chwili, kiedy nie ma wyborów, nie ma spięcia, obywatele zajmują się swoimi sprawami. Natomiast podsycanie strachu przed migrantami destabilizuje nasze życie społeczne, nasze samopoczucie, nasze poczucie bezpieczeństwa. To słowo bezpieczeństwo, które jest fetyszem ogólnonarodowym, zaczyna funkcjonować jak wirus, który jest rozsiewany nie tylko w dobrym, ale i w złym celu. Więc trudno wyrokować, co jest tym celem krótkoterminowym, a co długoterminowym, ale po prostu te działania są sprawdzone, są prymitywne, lecz sprawdzone i działają, okazuje się.
No i teraz po tym spocie Prawa i Sprawiedliwości, po tej teraz nowej kampanii hejtu ze strony posła Dariusza Mateckiego, jak pani zdaniem zafunkcjonowało i odpowiada na to państwo? Czy widzi pani, że ono staje na wysokości zadania? Bo ważny jest ten sygnał przekazany społeczeństwu, że na takie działania nie ma zgody. Wiemy, że ta kampania przeciwko nienawiści w Warszawie już planuje złożenie doniesienia do prokuratury w sprawie tego spotu PiS-u. Wiemy, że przygotowują także w sprawie tej akcji teraz ostatniej Dariusza Mateusza Mateckiego, ale czy po tym przełomie 15 października widzi pani, że to rozliczanie i zarazem też tępienie hejtu, tłumienie tego, no, nabiera rozpędu?
Nie wiem, nie potrafię tego ocenić. Myślę, że mamy do przerobienia to wszystko, co się zdarzyło w poprzednich latach. Musimy sami siebie nawzajem upewnić w tym, że naprawdę chcemy zmiany. Że nie ma miejsca na mowę nienawiści. Minister Bodnar podejmuje działania, które mam nadzieję doprowadzą do zmian prawnych i będzie prawdziwe monitorowanie wszystkich sygnałów o stosowaniu mowy nienawiści. Ale to są takie zaniedbania, które sięgają bardzo głęboko. I ja zawsze używam słowa edukacja w każdej dyskusji, ale uważam, że to jest kluczowe. To znaczy my musimy uświadamiać i tych najmłodszych, nie tylko obywateli zaawansowanych na Twitterach i innych platformach X. Musimy rozmawiać o tym z tymi, którzy zaczynają uczyć się obywatelstwa. Bo brak uwrażliwienia, ale także brak podstawowej wiedzy. Matecki manipuluje informacjami w sposób, już użyłam tego słowa, prymitywny. A ludzie idą za nim i wierzą mu. Więc musimy się nauczyć odsiewania tego, co jest prawdziwym obrazem rzeczywistości, a co jest tą fantazją o kalifacie. Ale też wyraźne stawianie przez państwo granic, wyraźne pokazywanie, że będzie kara za każdy taki czyn, który wykracza poza wolność słowa. Bo to są dwa pojęcia, które się z sobą stykają i argumenty padające w obronie tych wszystkich siejących nienawiść, to są argumenty o wolności słowa. Otóż wolność słowa ma także ograniczenia. To nie jest samowola i na pewno to nie jest przekraczanie uprawnień innych osób do życia. A mowa nienawiści opiera się na założeniu, iż uprawnione jest eliminowanie społeczne ludzi ze względu na ich przyrodzone cechy. Nie przypadkiem Matecki jest specjalistą od tropienia LGBT, strajku kobiet, a teraz uchodźców. To są strefy, w których znajduje różne wcielenia obcości i próbuje zbić kapitał polityczny na tym, by innym powiedzieć, że to są właśnie ci, którzy odpowiadają, te i ci, którzy odpowiadają za brak dobrostanu, brak bezpieczeństwa, za niskie PKB, za upadek wartości moralnych. Jest to paradoks, bo mowa nienawiści jest niemoralna do szpiku kości. Nie ma niczego bardziej niemoralnego niż mowa nienawiści, a hejterzy posługują się właśnie argumentem moralności.
Mamy też taką rzeczywistość w zachodniej Europie, gdzie coraz więcej debatuje się w Niemczech na temat zaostrzenia polityki azylowej i tego, że integracja dużych grup migrantów, zwłaszcza od 2015 roku, nie przebiegła tak, jak by się chciało. Francuzi także zaczynają narzekać, chociażby w Marsylii, że przestępczość rośnie. Płyną do nas sygnały ze Sztokholmu chociażby, czy z Malmö, gdzie dochodzi do porachunków krwawych gangów. W kwietniu Polak został zastrzelony po zwróceniu uwagi młodocianym przestępcom pochodzenia właśnie północnoafrykańskiego, jak ustaliła policja. I teraz to wykorzystuje oczywiście Dariusz Matecki, ale teraz zastanawiam się, pani profesor, kto ma nas nauczyć tego, że rzeczywistość nie jest czarno-biała, że jest złożona, że ci obcy inni są różni, i oni są i tak wśród nas. Kto ma tego nauczyć? Kto ma nas nauczyć na takie krytyczne spojrzenie właśnie na te takie łatwe, czarno-białe wzorce postaw, zachowań, reakcji?
Ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, kto ma nas tego nauczyć. My się musimy tego uczyć na różnych poziomach i edukacji, i rozmawiając z dziećmi w szkole, rozmawiając w rodzinach. Jest też wielka odpowiedzialność mediów w tej sprawie. Ponieważ media chętnie idą za polaryzacją, to daje natychmiastowy efekt słuchalności, oglądalności, poparcia, klikalności. Fora, które kipią od nienawiści, nawet tych mainstreamowych, największych tytułów, są jednocześnie najbardziej pożądane, ponieważ dają reklamodawców zainteresowanie i sprzedają po prostu. Nienawiść sprzedaje. Trzeba tego uczyć, jest to straszne. I trzeba właśnie też bardzo radykalnie o tym mówić. Pytał pan redaktor na początku tej rozmowy, czy wszyscy podpisali, albo ile osób podpisało, albo czy takie listy coś dają. No więc chodzi o to, żeby nie tracić tej chęci sprzeciwiania się, żeby stawiać temu wszystkiemu, co się dzieje, opór i to bezustannie wyjaśniać. Ja wierzę w to, że ciągłe mówienie, czym jest to wykroczenie, przekroczenie, którego się dokonuje tak bezkarnie właśnie de facto obecnie, szerząc szowinistyczne poglądy, to wyjaśnianie w końcu coś musi dać. Ja nie wierzę w to, że wszyscy ludzie idą za mową nienawiści, bo to jest łatwiejsze. Część ludzi idzie, ponieważ nie zastanowiła się głębiej nad tym, jakie mogą być konsekwencje. Sama w ostatnich latach to przerobiłam. Widziałam, że ludzie dają się przekonywać. Widziałam, że ludzie wyczuwają granice, której nie wolno przekroczyć. W związku z tym wierzę też w to, że można próbować się nawzajem edukować społecznie. Ale raz jeszcze powtórzę, muszą też być respektowane i wyznaczone twarde granice, czego już nie wolno i czego też nie wolno mediom.
Przede mną opinia pana profesora Pawła Kaczmarczyka, to jest szef Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, który po tym spocie PiS-u mówi tak: Polska niedawno stała się krajem imigracji netto, to znaczy takim krajem, w którym obecność imigrantów jest większa niż odpływy za granicę. Według mnie to się nie zmieni, to znaczy Polska pozostanie krajem migracji, ponieważ przemawiają za tym w zasadzie wszystkie argumenty, poczynając od tego ekonomicznego. I tu dodam, zapomniałem to wcześniej podkreślić, że do tego niejako państwa z środowiska naukowego Listu Otwartego dołączyli także przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej, którzy piszą o tym, że są przeciwni także tej mowie nienawiści i podkreślają o tym, że bez tych obcokrajowców, również z Azji, z Afryki, ale szczególnie z Azji, z Indii, chociażby z Bangladeszu, nasza gospodarka tu zachodniopomorska nie dałaby rady. Ale wrócę do cytatu. Pan profesor Kaczmarczyk mówi tak: imigranci z nami pozostaną. Jeżeli my spolaryzujemy polskie społeczeństwo, jeżeli my doprowadzimy do tego, żeby te najgorsze postawy się ujawnią, to te postawy także z nami zostaną. Wtedy będziemy mieli naprawdę mega problem. Ale ja się domyślam, czego część społeczeństwa się boi, bo te obrazy, które płyną z granicy z Białorusią, gdzie rzeczywiście młodzi mężczyźni szkoleni przez reżim Łukaszenki starają się przejść przez tą granicę, ba, atakują naszych pograniczników, żołnierzy. Przecież jeden stracił życie, zaatakowany nożem zza tej zapory. To działa na wyobraźnię, pani profesor. Jak sobie pani to w głowie układa, właśnie ten taki agresywny tłum, a z drugiej strony człowiek. I to jest tak też ciekawe, że dzisiaj rozmawiamy w dniu uchodźcy o tych problemach.
No nie agresywny tłum, ale ja przede wszystkim uważam, że nie mam pełnych informacji na temat sytuacji na granicy. Ponieważ jest kilka przynajmniej wersji tego, co się dzieje. Ja ani nie tkwię tam w środku, ani nie ufam właściwie żadnej relacji. One są też spolaryzowane, bo z jednej strony mamy opowieść o agresywnym tłumie, prawdziwą, ja jej nie kwestionuję, ale z drugiej strony wiemy też, że nadal na granicy stosowane są pushbacki, że nie respektuje się praw człowieka i nie ma wyjścia, nikt nie potrafi znaleźć wyjścia. Uszczelnianie granicy jest tylko środkiem technicznym. Natomiast po pierwsze, będziemy żyć z takim wyrzutem, pokazał to film Agnieszki Holland, Zielona Granica, po którym było dużo dyskusji na ten temat i rozmawialiśmy też o aspekcie moralnym, o tym, jak się ma czuć społeczność, która wie o śmierciach na granicy. Okazuje się, że dość szybko zapominamy i jesteśmy teraz już na innym etapie i mówimy już teraz tylko o agresywnym tłumie. Więc ta retoryka wiruje. PiS mówił o agresywnym tłumie, ujawniane były fakty zupełnie inne. Teraz znów mówimy już tylko o wojnie hybrydowej i agresywnym tłumie, ale w tym tłumie znajdują się także autentyczni uchodźcy. Nie mamy na to sposobu. Ja rozumiem, że sytuacja jest niezwykle skomplikowana politycznie, że z reżimem Łukaszenki i z reżimem Putina nie da się negocjować, nie da się ustalać zasad i że jest to wojna hybrydowa. Ja to przyjmuję do wiadomości, ale nie przyjmuję do wiadomości tego, że wobec tego będziemy odstępować od respektowania praw człowieka. Znajdowanie wyjścia to jest zadanie dla polityków. Jako społeczności możemy tylko domagać się pełniejszej informacji. Natomiast to, co robią w tej chwili hejterzy, nie pozwoli nam spokojnie o tym rozmawiać. Nie ma takiego miejsca, w którym moglibyśmy się spotkać, żeby rozważyć wszystkie argumenty i żeby ta polityka migracyjna, zgadzam się w pełni z zacytowanymi przez pana argumentami, ona musi być, bo sprawa migracji nie wyparuje. Coraz więcej ludzi będzie się przemieszczać, a my zamiast budować nowoczesną, 21-wieczną strategię, zanurzamy się w jakimś takim świecie, w którym jedynym wyjściem będzie gettoizacja, oddzielanie dla bezpieczeństwa obu stron. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam takiego pejzażu, który się tutaj rysuje. Tym bardziej szkoda mi tego, co zdarzyło się w ostatnich latach, co w Polsce obserwowaliśmy, właśnie takie dość miękkie wchłanianie różnych społeczności, dobre integrowanie się różnych grup, nie tylko uchodźców, ale migrantów po prostu. Te argumenty, które pan przytoczył, takie argumenty ekonomiczne, zadawanie pytania, do czego nam się mogą przydać uchodźcy, ja nie lubię tego tak stawiać. To jest poza retoryką praw człowieka, ale rozumiem, że to może być argument, który dociera do większości. Zastanówmy się właśnie, co by się stało, gdyby wyparowali ci wszyscy ludzie, Ukraińcy, których łatwiej przyjęliśmy Ukraińców w tej atmosferze wojennej, ale także Azjaci, którzy tu pracują. No, jest wiele grup, o których nie myślimy już w ogóle jako o osobnych grupach migranckich, choć oczywiście to jest sprawa skomplikowana i gdybyśmy teraz zadali specjalistom pytanie o to, co się stało na przykład z migrantami z Czeczenii. To też ich sprawy pobytowe nie są w pełni załatwione. Państwo polskie od dawna niezupełnie sobie radzi, ale jednocześnie jest tak, jak mówię, to znaczy jest to miękkie wchłanianie i takie dobre integrowanie się nasze wzajemne. Te obrazki posła Mateckiego są też o tyle absurdalne, że one pokazują, no wycinkowa oczywiście rzeczywistość, w tym osoby w uroczystych strojach, co jest zabawne, że ich akurat mielibyśmy się najbardziej bać, ale przecież ta rzeczywistość przemieszanych ludzi z różnych krajów. To jest rzeczywistość ulicy warszawskiej. Może mniej szczecińskiej, ale warszawskiej. To nie tylko nikogo nie dziwi, ale stanowi koloryt naszego życia. Teraz okazuje się, że to wszystko ma zostać pochłonięte przez lęk przed obcym.
Pani profesor, na zakończenie. Czy jest pani optymistką, jeżeli chodzi o otwartość naszego społeczeństwa na innego, na obcego, na emigranta? Czy ten proces będzie postępował zrozumienia? Czy uda się zagłuszyć po prostu te takie hejterskie wypowiedzi nacechowane negatywnymi emocjami, wymierzone w taki destrukcyjny dla społeczeństwa skutek?
Wierzę i nie wierzę, tak? Nie mam tutaj jakiegoś optymistycznego zakończenia dla tej dyskusji, bo my się też musimy między sobą lepiej dogadać. Polaryzacja dotyczy nie tylko tej kwestii. Te poglądy na temat obcego, poglądy polityczne, poglądy na to, jakie uprawnienia komu w Polsce przyznawać, a jakich nie, dzielą nas. i nakładają się na siebie i wzmacniają wzajemnie. W związku z tym trzeba pracować nad tym, żeby lepiej się komunikować i rozbrajać te lęki, bo to się wszystko opiera, mowa nienawiści opiera, wykorzystuje lęki, które mamy uwewnętrznione, o których lubimy myśleć jako o racjonalnych, a one są zupełnie nieracjonalne.
No i po to była ta rozmowa, żeby właśnie te lęki neutralizować. Pani profesor Inga Iwasiów, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, poetka i prozaiczka. Uniwersytet Szczeciński była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.